Poranna rozmowa Radia Centrum. Zaprasza Igor Skrzypek.
Dzień dobry, gościem porannej rozmowy Radia Centrum jest poseł Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Naprzód Polsk. Takie hasło przyświeca panu w tej kampanii. No i jaka Polska ma iść naprzód? Zapytam na początku ogólnie, jakiej Polski chce Krzysztof Bosak?
Jestem kandydatem Konfederacji, więc naturalne, że jest to Polska zgodna z ideałami wolnościowymi, patriotycznymi, konserwatywnymi. Polska zakorzeniona w swojej tradycji, Polska rozwijająca się, nieduszona nadmiarem podatków, nadmiarem regulacji czy jakichś biurokratycznych obciążeń. I Polska też dumnie reprezentująca swoją tożsamość na arenie międzynarodowej, będąca zdolna, by bronić skutecznie swoich interesów tak w Unii Europejskiej, jak i wobec najsilniejszych państw na świecie. Takich jak Stany Zjednoczone, nieuzależniająca się od nikogo, ale raczej pokojowo, dobrze współpracująca i wprowadzająca po prostu odrobinę dobrego tonu, dobrego ducha, optymizmu na arenie międzynarodowej także.
W tej Polsce naszej obecnej mamy też chociażby media publiczne. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację dotyczącą 2 miliardów złotych na rzecz mediów publicznych. Pan zapowiedział, że zgłosi wniosek o kontrolę NIK-u w TVP. No i jak pana zdaniem media publiczne w Polsce powinny funkcjonować?
No przede wszystkim ja byłem przeciwny podpisywaniu tej ustawy przez pana prezydenta. Ja wzywałem pana prezydenta Andrzeja Dudę do 3 wet w sprawie ustawy 2 miliardy dla TVP, w sprawie podatku cukrowego, który jest po prostu czymś w rodzaju akcyzy nałożonej na oranżadę i wszystkie słodkie napoje, i w sprawie ustawy zabierającej 15% oszczędności Polaków zgromadzonych w OFE do budżetu. To wszystko, wspólny mianownik wszystkich tych ustaw to jest drenowanie pieniędzy podatnika na cele sprzyjające partii rządzącej. Uważam, że to jest niesprawiedliwe i niegospodarne. Jak powinny funkcjonować media publiczne? No przede wszystkim pytanie, skąd ta potrzeba aż 2 miliardów? To jest kwota astronomiczna. Ja wiem, że telewizja publiczna jakieś 10 lat temu przeszła wewnętrzną restrukturyzację finansową. Tam znacząco ograniczono koszty przy współpracy z zewnętrznymi menedżerami. Nad tym zarząd pracował przez kilka lat, dokonano dużych zwolnień, więc skąd nagle zapotrzebowanie na aż tak wielką kwotę? Ja rozumiem, że może wpływy z abonamentu są niewystarczające, i telewizja dostawała już w poprzednich latach dofinansowania, natomiast dofinansowanie na poziomie 2 miliardów jest absolutnie, no to jest wielokrotnie większe niż Polska przeznacza na różne obszary swojej polityki zagranicznej. Zwykłe dotacje dla różnych instytucji kultury czy różnych instytucji państwowych roczne liczone są w dziesiątkach, co najwyżej w setkach milionów, a nie w miliardach. Także przede wszystkim ta kwota absolutnie jest uderzająca, jest ogromna. Druga sprawa, no to pamiętajmy też, że media publiczne konkurują z mediami prywatnymi, emitując normalne, odpłatne reklamy i mają całkiem dobrą oglądalność, mają z tych reklam bardzo duży przychód. Także moim zdaniem media publiczne powinny istnieć, natomiast w sytuacji, kiedy stały się instrumentem propagandy jednej opcji politycznej, akurat opcji w Polsce rządzącej, nie powinny być one dofinansowane z pieniędzy podatnika tak nadzwyczajnymi środkami. Ja się realnie obawiam, że te pieniądze to po prostu jest coś w rodzaju subwencji na działania informacyjne partii rządzącej. Pieniądze, na które inne partie nie mogą liczyć. My na przykład w swojej kampanii wyborczej nie możemy liczyć nawet na pieniądze budżetowe, które nam się przynależą, dlatego że prawo jest tak dziwnie napisane, że dostaniemy je dopiero tuż przed wyborami. Więc całą kampanię wyborczą prowadzimy wyłącznie za datki naszych sympatyków po raz kolejny, tak jak w zeszłym roku.
Pojawiły się pomysły, żeby te 2 miliardy złotych poszło na coś innego. Albo na onkologię, albo najnowszy pomysł na koronawirusa. Czy pan przystałby na coś takiego? Na przykład 2 miliardy na walkę z potencjalną epidemią w sytuacji, kiedy Konfederacja głosowała przeciw specustawie.
Moim zdaniem to jest próba pobudzenia emocji społecznych. Ja rozumiem, że takie metody działają i że kiedy zwizualizuje się, na co mogły pójść te 2 miliardy złotych, to ludzie mogą jeszcze bardziej się nastawić krytycznie do tego, co robi partia rządząca. Natomiast ja uważam, że te 2 miliardy powinny po prostu pozostać w kieszeni podatnika. Nasze podejście w Konfederacji jest takie, że polityka nieustannego podwyższania podatków musi się skończyć. Ona już w tej chwili doprowadziła do najwyższej inflacji od 8 lat. I będzie jeszcze gorzej, dlatego że ta akcyza na słodzone napoje, ten podatek cukrowy, on znów podbije ceny żywności. Ceny żywności zostały podbite już w zeszłym roku zmianą stawek VAT. Mało kto wie, że w tej chwili podatek na słodzone napoje jest wprowadzany pod pretekstem zdrowotnym, a w zeszłym roku trzykrotnie podniesiono stawkę podatkową na wodę mineralną, która jest chyba zdrowa i niesłodzona. Więc nie ma w tym wszystkim żadnej żadnej konsekwencji poza ściąganiem coraz większej kwoty pieniędzy z kieszeni podatnika i przedsiębiorców do budżetu po to, żeby partia rządząca następnie mogła występować w roli dobroczyńców i obdarowywać wybrane grupy społeczne, które im wychodzi z sondaży, że się opłaca. Platforma Obywatelska próbuje małpować tą strategię i mówi nie na TVP, tylko na onkologię. Oczywiście na onkologię, ochronę zdrowia potrzebne są fundusze, to jest bezsprzeczne. Natomiast pytanie, dlaczego w tej chwili w sytuacji, kiedy środki na ochronę zdrowia są jedną z największych pozycji w wydatkach państwowych, ta ochrona zdrowia działa tak słabo. I my w Konfederacji udzielamy odpowiedzi innej niż wszystkie inne partie na to pytanie. To znaczy nie tylko działa to słabo, dlatego że tych pieniędzy jest za mało, ale one są źle zarządzane. I one nigdy nie będą lepiej zarządzane, jeżeli to wszystko będzie tak skrajnie scentralizowane jak w tej chwili. My jako jedyni postulujemy, żeby zdecentralizować trochę zarządzanie pieniędzmi na ochronę zdrowia. Dać jakiś wpływ na to pacjentowi. Dać możliwość wyjścia z zarządzaniem składką zdrowotną poza NFZ. Na przykład Niemcy mają do wyboru dziesiątki konkurujących ze sobą kas chorych, instytucji, które zarządzają ich składką zdrowotną. Jeżeli jedna robi to nieefektywnie, na przykład na badania czekać trzeba wiele miesięcy, przenosi się pacjent do innej i dostarcza mu lepszą ofertę, na przykład, że się czeka kilka dni albo kilka tygodni. Także tu powinien być jakiś element konkurencji. Założenie, że ochronę zdrowia da się zorganizować bez normalnych reguł konkurencji jest moim zdaniem zupełnie nierealistyczne.
Czy będzie pan prezydentem wszystkich Polaków, tak jak zazwyczaj kandydaci na prezydenta zapowiadają?
No chciałbym. Uważam, że obowiązkiem głowy państwa jest mieć na względzie wszystkich obywateli. Obywatele państwa zawsze się między sobą różnią w bardzo wielu poglądach, wielu cechach i oczekiwaniach. Natomiast to, co nas łączy, no to właśnie, że jesteśmy obywatelem jednego państwa i mamy jednakowe prawa nadane przez konstytucję. Więc tutaj z pewnością tak. Natomiast w odróżnieniu od obecnego prezydenta przede wszystkim zapraszałbym różne opcje polityczne do częstszych konsultacji i do tych gremiów konsultacyjnych. Na przykład już po wejściu Konfederacji do Sejmu pan prezydent Andrzej Duda nie poszerzył składu Rady Bezpieczeństwa Narodowego o przedstawiciela Konfederacji. Ma tam ludzi z innych opcji parlamentarnych. Nie ma nikogo właśnie z Konfederacji. W Narodowej Radzie Rozwoju pan prezydent Andrzej Duda nie powołał nigdy nikogo z Konfederacji. Przez 5 lat właściwie w ogóle naszych środowisk nie zauważał. Tak jakbyśmy nie istnieli, raczej zauważał właśnie lewicę, centrum, a tej prawicy się bał. Także ja tutaj uważam, że trzeba postępować zupełnie odwrotnie. Ja jestem przeciwnikiem lewicy, ale zapraszałbym do dyskusji i do różnych konsultacji, dlatego że nawet jeżeli uważam ich poglądy za błędne, to zawsze mogą zwrócić na coś uwagę i przede wszystkim mieć poczucie, że są obywatelami pełnoprawnymi. Każdy powinien mieć takie poczucie.
Jedną sprawą będzie niezauważanie pewnych grup, a drugą jeszcze piętnowania. Wie pan, w jakiej strefie jesteśmy właśnie w tej chwili?
No zakładam, że pije pan do tematyki LGBT, tak?
Strefa wolna od LGBT. Tu moje pytanie, czy...
Ktoś ogłosił to miejsce, gdzie jesteśmy w ten sposób?
Sejmik województwa.
Nie jestem pewien, czy użył tego typu sformułowań, bo wydaje mi się, że pan cytuje sformułowania z naklejki jednej z prywatnych gazet. A na ile się orientuje, to władze samorządowe jednak nie kupują treści z naklejek, tylko przyjmują jednak nieco bardziej dopracowane redakcyjnie.
Strefa wolna od ideologii LGBT, województwo lubelskie jako sejmik województwa, powiat kraśnicki, Świdnik. Tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, takich stref jest kilka.
Tak, kiedy właśnie doprecyzujemy...
to co innego.
Moim zdaniem to jest istotne, dlatego że ja jestem również przeciwnikiem tej ideologii. Uważam, że ona jest niebezpieczna, to znaczy uważam, że ona ma charakter rewolucyjny. Próbuje wywrócić porządek społeczny, instytucje rodziny, tradycyjne normy moralności, także w strefie, w sferze seksualnej, wywrócić do góry nogami. Ja uważam, że to jest groźne, dlatego że porządek społeczny zawsze opiera się na jakichś zasadach. Natomiast ideologia to ideologia. A ludzie to ludzie. Ludzi należy szanować i wszyscy mają prawo czuć się bezpiecznie. Natomiast to nie znaczy, że musimy akceptować ich postulaty. I tu jest wielka różnica. To znaczy, jeżeli ktoś ogłaszałby, że ma zamiar jakąś grupę prześladować, ja będę zawsze przeciwko temu. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że nie zgadza się z postulatami tej grupy i będzie powstrzymywał te postulaty, no to już tu się możemy zgodzić. Ja osobiście zawsze byłem przeciwny dążeniom po prostu liderów tych organizacji. Zresztą jeden z nich kandyduje w wyborach prezydenckich jako przedstawiciel lewicy, mam na myśli pana Biedronia. Od kilkunastu lat się w różnych debatach medialnych spotykaliśmy jako wyraziciel poglądów konserwatywnych, on jako wyraziciel poglądów właśnie środowiska LGBT. I uważam, że władze samorządowe jak najbardziej mają prawo podejmować takie deklaratywne uchwały, że są przeciwne temu, szczególnie, że część władz samorządowych idzie w zupełnie drugą stronę. Mam tu na myśli Warszawę, Gdańsk i próbuje bocznymi drzwiami do szkół wprowadzać elementy edukacji, tak zwanej edukacji seksualnej, ale jakby nasyconej lewicową treścią, gdzie, no ona, nie oszukujmy się, jest wprost sprzeczna z nauczaniem chrześcijańskim. I w tym momencie co mają zrobić rodzice, którzy dzieci swoje wychowują w duchu wiary i moralności tradycyjnej? W szkole będą te dzieci deprawowane, a w domu będą te rodzice uczyć w drugą stronę. No takich sytuacji nie powinno być.
Przed nami być może kolejny kryzys migracyjny. Pan zaapelował o wysłanie polskich funkcjonariuszy na grecką granicę. Premier Morawiecki może słyszał, może nie słyszał tego apelu, ale takie...
Kilka dni później złożył taką deklarację.
Tak jest. Ale zadaje pan sobie sprawę, że nawet szczelne zamknięcie granic tego problemu nie rozwiąże w skali europejskiej. Co wtedy? Co dalej?
Panie redaktorze, na świecie jest mnóstwo problemów, które nie zostaną rozwiązane w przewidywalnej przyszłości.
Tak, ale nie musimy do każdego wysuwać rozwiązanie.
Mm-hmm. No więc moim zdaniem przede wszystkim w przypadku Europy podstawowym priorytetem jest ochrona granic zewnętrznych. Unia Europejska, do której polska klasa polityczna wprowadziła nasz kraj i ten fakt, jakkolwiek byłem temu przeciwny, po prostu jest faktem. Musimy wyciągać z niego wnioski. Opiera się między innymi na zasadzie swobodnego przemieszczania ludności. Więc jeżeli mamy zasadę swobodnego przemieszczania ludności w ramach Unii Europejskiej, to kwestią naszego bezpieczeństwa jest efektywna ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej. To jest wspólny interes wszystkich państw Unii Europejskiej. Rzadki przypadek, kiedy możemy realnie okazać solidarność europejską. I kiedy kilka lat temu granica węgierska była szturmowana przez falę imigrantów i Węgry nie do końca sobie radziły z tym, bo nie były przygotowane do takiej fali, to rząd wtedy premiera Tuska, jeśli dobrze pamiętam, wysłał pograniczników, wysłał sprzęt, żeby pomóc Węgrom. I w identycznej sytuacji są dzisiaj Grecy. Co więcej, jeżeli granice Grecji nie będą skutecznie chronione, Turcja zobaczy, że może ten kryzys podkręcać sztucznie, bo tureckie służby to wspierają, no to oczywiście z Grecji następnie ci imigranci będą się przenosić do kolejnych państw europejskich i to będzie jakby problem się będzie rozszerzał. Także moim zdaniem trzeba po prostu takie procesy blokować na starcie też po to, żeby uniknąć tragedii, dlatego że dużo, lewica na przykład dużo mówi o tragediach ludzi, którzy w trakcie tych podróży migracyjnych po prostu tracą życie czy zdrowie, na przykład na Morzu Śródziemnym. No ale dlaczego oni w ogóle się na tym morzu znajdują? Dlatego, że ich nadzieje są bardzo mocno rozbudzone. Rozbudzone latami propagandy proimigracyjnej lewicowych rządów z Europy Zachodniej, komunikatami pani Merkel, że otwiera granice. Więc moim zdaniem też dla dobra tych ludzi, żeby oni nie byli wystawieni na żer tych wszystkich przemytników, którzy często biorą za to ogromne pieniądze i ludzie z biednych państw, całe ich rodziny się zrzucają na tą podróż, na opłacenie tych przemytników, żeby oni nie byli wystawieni na to niebezpieczeństwo, to trzeba też dać jasne sygnały od całej Unii Europejskiej, że po prostu nie będzie żadnych specjalnych praw dla tych, którzy nielegalnie przekraczają granice. No i najważniejszy chyba argument taki po prostu zdroworozsądkowy i konserwatywny, elementem państwa jest ochrona granic. Jeżeli jakieś państwa nie chronią swoich granic, to po prostu nie wykonują swojej podstawowej funkcji.
Panie pośle, nie mogę nie zapytać, ponieważ jesteśmy w Lublinie, ponieważ jesteśmy w Akademickim Radiu Centrum. Co to znaczy, że wykształcenie wyższe to fetysz? Bo ciekawi mnie po prostu, co pan ma na myśli.
No oczywiście kontekst tej dyskusji jest taki, że dużo osób męczy mnie, że nie zrobiłem dyplomu i pyta, jak to, czy to możliwe, żeby kandydować na prezydenta osoba, która nie ukończyła studiów wyższych.
No to ja wiemy, że byli tacy prezydenci.
Tak, ale chodzi też o to, czy to jest rzeczywiście niezbędne. Ja zwracam uwagę na to, że współczesny rynek pracy przekształcił się bardzo mocno i w latach 90. posiadanie wyższego wykształcenia było gwarancją doskonałej kariery zawodowej, lepszych zarobków, ale te czasy minęły. I często nie mówi się tego młodzieży. Młodzież, która nie jest realnie zainteresowana kierunkiem, który studiuje, poświęca na to dobrych kilka lat swojego życia, szczególnie w przypadku studiów dziennych i jednolitych, pięcioletnich czy tych dwustopniowych. I czasem to są po prostu lata stracone, dlatego że na współczesnym rynku pracy decyduje doświadczenie, decydują kompetencje, decyduje wiedza, ale wiedza w konkretnych obszarach. I moim zdaniem warto siedzieć 5 lat na studiach, mediach dziennych i poświęcać czas, kiedy ktoś się realnie czymś interesuje. Natomiast ja objechałem większość wydziałów politologii w Polsce z wystąpieniami, z różnego rodzaju dyskusjami. Za każdym razem zadawałem pytanie słuchaczom, ilu z nich interesuje się polityką. I panie redaktorze, to jest przykre, kiedy podnoszą się nieliczne ręce. Co ci ludzie robią na studiach politologicznych? Kto ich w ogóle tam trzyma? Kto im wytłumaczył, że warto, że oni codziennie poświęcają kilka godzin na siedzenie na wydziale i słuchanie wykładów i siedzenie na ćwiczeniach w obszarze, który ich nie interesuje? To jest kompletnie bez sensu. Lepiej, żeby oni skończyli dobrą szkołę zawodową albo po prostu zajęli się jakąś pożyteczną rozrywką. Więcej byśmy wszyscy mieli z tego pożytku, bo przecież na to idą też pieniądze podatnika. Moim zdaniem ogromnym błędem obecnego rządu jest to, że nie wprowadza w tym obszarze żadnej racjonalizacji. Ogromnym błędem było zniesienie egzaminów na wyższe uczelnie. Ja pamiętam, jak ja przygotowywałem się do egzaminów na studia architektoniczne. Ja się przygotowywałem 2 lata. Jeździłem do innego miasta na lekcje rysunku. Musiałem wiedzieć, gdzie chcę się dostać, zrobić sobie mapę wydziałów, wiedzieć, gdzie są jakie egzaminy. To wymagało wysiłku. Ludzie o to rywalizowali. A w tej chwili te konkursy punktowe, to nawet ani to nie jest dobre dla uczniów, ani dla uczelni, ani dla całego naszego państwa. Więc o to mi chodziło. O to mi chodziło, żeby po prostu przerwać tą poprawność polityczną, że jak ktoś ma dyplom, to jest sukces życiowy. Jak ktoś posiedzi 5 lat na jakichś studiach, to jest wejście do elity społecznej. No nie jest. Po prostu nie jest. W momencie, kiedy 50% społeczeństwa studiuje, to jest rzecz całkowicie przeciętna. Natomiast wiem, że niektóre osoby ze względu na to, że mają, tak jak ja i wiele innych osób, które rzuciło studia na różnych etapach swojego życia, spotyka się z naciskami ze strony rodziny. A, to powinieneś to skończyć. A, będą ci wytykać, że nie masz dyplomu. I to powoduje, że część ludzi siedzi o 2-3 lata dłużej na niektórych wydziałach niż powinno. I tracimy pieniądze podatnika i ci ludzie tracą część swojego życia. Mogliby w tym czasie przeczytać mnóstwo książek w obszarze, który ich interesuje. Mogliby się nauczyć nowego języka. Mogliby wyjechać za granicę, poznać trochę świat. Natomiast po prostu niestety tego nie robią. I o to mi chodziło, żebyśmy widzieli dla wykształcenia taką rolę, jaką ono powinno mieć. Poza tym wykształcenie wyższe, klasycznie uniwersytet w naszej cywilizacji, był narzędziem tworzenia elit. Elity zawsze są mniejszością. Tworzenie elit polegało na osobistym kontakcie studenta z profesorem. W tej chwili często po prostu tego nie ma, ponieważ studia są zbyt masowe. Gdyby studia były mniej masowe, to też lepiej by pełniły rolę tej szkoły elit. A w tej chwili duża część nominalnie szkół wyższych, które nazywają się uniwersytetami, jest tak naprawdę fabryką ludzi z dyplomami, a nie fabryką elit.
I tu postawmy kropkę. Gościem porannej rozmowy był poseł Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
Do usłyszenia.